supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Bohaterką dzisiejszego programu jest trochę taka wróżka. Wróżka muzyczna Barbara Karlik, harfiarka, nie harfistka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobrze to ujęłam, czytając twój życiorys i to, co o sobie piszesz, że skojarzyło mi się z taką baśnią.
Tak, baśń i historię. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ja jestem na styku światów, że się tak wyrażę, bo zarówno fantastyka jest moim wielkim zamiłowaniem w zasadzie od młodości i przez fantastykę trafiłam na dawną harfę celtycką. Natomiast wtedy myślałam, że chcę pograć na magicznym instrumencie kilka pięknych utworów, a skończyło się na tym, że badam historię. Chociaż historia nigdy nie była moim mocnym tematem w szkole, to jednak stałam się trochę historyczką, trochę archeolożką eksperymentalną, trochę muzykolożką. Nie mam też wykształcenia muzycznego, bo jestem z wykształcenia inżynierką zootechniki, ale tą muzykę trzeba było poznać od trochę innej strony.
Od każdej, można powiedzieć, bo jak tak czytałam, to robisz to kompletnie holistycznie, całościowo. Harfa od niej się zaczęło, ale doszedł śpiew, doszły występy, doszło właśnie badanie całego kontekstu tego instrumentu, no ale do tego doszła też nauka języka i to nie takiego prostego, bo nie mówimy o angielskim, ale wróćmy do tych początków. Opowiedz mi, jak to się zaczęło wszystko? Byłaś sobie taką małą Basią i co?
Po pierwsze, byłam nie aż taką małą Basią, co myślę, że jest bardzo ważne do zaznaczenia, bo bardzo wiele osób myśli, że jeżeli nie zacznie w wieku kilku lat przygody z instrumentem, to już koniec. To już po prostu pozamiatane, jak to się mówi. Ja miałam 16-17 lat, lubiłam śpiewać, nie miałam wykształcenia muzycznego i pomyślałam sobie, że skoro mam taki mocny głos, to może pójdę śpiewać w jakimś zespole. Byłam absolutnie naiwniara, zrobiłam sobie małe ogłoszenie, że wokalistka szuka zespołu, poszłam do sklepu muzycznego, wtedy na ulicy chyba Wielkiej, nie pamiętam dobrze. I powiesiłam sobie to ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i zobaczyłam swoim okiem, że jest tam ogłoszenie, że zespół celtycki szuka akordeonisty albo skrzypka.
Nie grałam. Potrafiłaś właśnie?
Absolutnie nie grałam na żadnym instrumencie. Mało tego, po trzech próbach nauki gry na gitarze myślałam, że ja to się w ogóle do instrumentów muzycznych nie nadaję. Absolutnie stwierdziłam, zostań przy śpiewaniu, ty instrumenty to po prostu się nie klei. I pomyślałam, może nie mają wokalistki. I zadzwoniłam, okazało się, że nie mieli. Mało tego, był to bardzo ciekawy zespół, bardzo młody, nazywał się Old Land i to był zespół, który prowadził Jarek Wietrzyński, syn Wojtka Wietrzyńskiego, który popularyzuje flażolet i ma swarzędzką orkiestrę flażoletową. To jest niesamowity popularyzator muzyki celtyckiej w Poznaniu i ta orkiestra flażoletowa, z niej wyrodził się mały zespół, sześcioosobowy, pięcioosobowy. Przyszłam na próbę i zostałam, bo nie mieli wokalistki. Okazało się, że jest fajnie. A ponieważ wszyscy się rozwijaliśmy, to po pierwsze dostałam kilka telefonów do nauczycielek wokalnych i udało mi się w ten sposób trafić na panią Donatę Hopel, która prowadzi solistów, słowików.
Czyli dobrze od razu trafiłaś,
tak, można od razu
powiedzieć.
Trafiłam dobrze. Oni zresztą mi powiedzieli, wiesz co, ty nie musisz dzwonić do tej pani, bo to jest jakaś diwa operowa, no w ogóle na pewno skasuje cię po prostu miliony i w ogóle, i pewnie nie będzie chciała cię prowadzić. A ona powiedziała, nie no, zapraszam, o pieniądzach porozmawiamy, jak przyjdziesz. I oczywiście to mnie przeraziło.
Barbara, ale ty cokolwiek wiedziałaś o śpiewie, czy tak sobie
nie,
śpiewałaś w domu?
Nie, tak sobie śpiewałam w domu. U nas w domu muzyka była bardzo obecna.
Ale nuty, coś?
Nie, zupełnie. Nie. Zupełnie, absolutnie nie. To znaczy, oczywiście, ma się w podstawówce obowiązkową muzykę, dwie klasy, a dodatkowo jeszcze, jak próbowałam grać na flecie, to moje rączki małe, dziecięce, były za małe i po prostu sobie nie radziłam. Znowu tutaj kudoski dla pana Wietrzyńskiego, który popularyzuje również flażolet jako pierwszy instrument dla dziecka, który jest dużo łatwiejszy. Może moja historia byłaby inna, gdybym grała na flażolecie, a nie na flecie, ale to był kolejny instrument, który mi powiedział, ty się nie nadajesz do instrumentów.
Czyli miałaś same takie znaki, że opuść,
tak,
idź inną drogą.
Tak, i myślę, że to były znaki, które miały zachować mnie w czystości do czasu, aż poznam harfę.
A no tak, żebyś nie była taka skrzywiona też,
tak,
już innymi instrumentami na
innymi
przykład.
Innymi instrumentami, ale też takim europejskim i współczesnym rozumieniem muzyki. Dlatego, że to mi się bardzo przydało. Oczywiście, że nie da się ukryć, że żyjąc we współczesnym świecie, otaczamy się muzyką współczesną i ta estetyka jest nam znana, ta estetyka tak wchodzi pod skórę i jedna z moich nauczycielek mówiła, wiesz, to, że coś brzmi dobrze dla ciebie, nie znaczy, że jest poprawne?
W twoim życiu pojawiły się takie dwie ścieżki. No bo to muzyka pojawiła się, była trochę hobby, tak? I dalej było to życie naukowe, czyli liceum i wybór ścieżki.
Tak, ja od młodości twierdziłam, że będę weterynarką. Więc stwierdziłam, że ja muszę weterynarię. Potem mi trochę odjechało w kierunku tego wokalno, bo w sumie byłam w liceum, kiedy zaczęłam śpiewać w zespole i kiedy zdobyłam swoją pierwszą harfę. Ale gdzieś była ta muzyka, natomiast w domu była taka oczywista atmosfera poznańskiej inteligencji, nazwijmy to sobie, ponieważ moja mama jest tłumaczką i prowadzi biuro tłumaczeń, jest niesamowitą kobietą swoją drogą. I od młodości byliśmy wystawiani na różnorodne kultury. W naszym domu przewijali się ludzie z całego świata. Muzycy i nie tylko. Były fiesta latina, bo moja mama ma bardzo dużą fascynację kulturą Ameryki Południowej. Więc mieliśmy różnych latynosów, którzy przyjeżdżali, przywozili swoje instrumenty, przywozili swoją muzykę, przywozili swoją kulturę, swoje tańce, więc trochę salsy też było. I w tym takim multikulturowym domu było oczywiste, że ja pójdę na studia. Nawet rodzice nie musieli mi ostrzyć kołków na głowie. To była sytuacja tak oczywista, że w ogóle nie było. Czułam tą presję. I wiedziałam, że mam pójść na jakieś studia. Ponieważ moja matka jest filolożką romańską i jest tłumaczką, uważa, że to nie jest tak, że trzeba być filologiem, żeby być tłumaczem. Wręcz czasami to przeszkadza, nie zawsze, ale mówi, to nie ma znaczenia, na co ty pójdziesz. Po części dlatego, że nie wiadomo, co będzie potrzebne za 5 lat, a po części dlatego, że każdy kierunek studiów w jakiś sposób rozwija. Ważne, żebyś miała skończone studia. No i poszłam na tą zootechnikę. To tak naprawdę tam oczywiście też się poodbijałam od kilku rzeczy po drodze, bo zdawałam też na weterynarię w Warszawie, na SGGW.
Zobacz, dobrze, że się nie dostałaś.
Już miałam wtedy harfę i mój brat, który mieszka w Warszawie, oferował, że będzie pomagał z moim utrzymaniem, jak będę w Warszawie mieszkać. Więc myślę, że nadal grałabym na harfie, nie wiem, czy w takim stopniu jak teraz faktycznie, bo to są bardzo ciężkie studia. Myślę, że każdy z nas ma jakąś taką swoją ścieżynkę i ja się strasznie cieszę, że natrafiłam na panią Donatę, bo ona na przykład ustawiła mi instrument, jak to się mówi, czyli głos w taki sposób, że nigdy nie miałam z nim problemów fizycznych. Nawet jak przez dłuższy czas na przykład grałam na ulicy w Irlandii, bo przez 3 miesiące jeździłam sobie stopem i utrzymywałam się z tego, co zarobię na ulicy. I grałam po 3 godziny dziennie i śpiewałam. I nie miałam ani pół niedyspozycji głosowej, więc cieszę
zaraz,
się.
Zaraz dojdziemy
cieszę
do tego.
Się do notatki.
Ale jeszcze zakończmy ten wątek twojej kariery naukowej, czyli zootechnik.
Tak, to jest nawiązanie do tej weterynarii. Zawsze interesowała i pasjonowała mnie praca ze zwierzętami i zawsze miałam dużo zwierząt. W tej chwili mam 4 koty. Przez chwilę myślałam, że a może kiedyś będę prowadzić jakieś gospodarstwo agroturystyczne, albo ponieważ już wtedy oczywiście byłam w tym temacie historyczno-harfiarskim, że taka zagroda, ala coś, wcześniej się dowiecze. Tak, ale dla mnie ta magia jest zarówno czymś bardzo potrzebnym, bo bardzo lubię te elfy i magię i mgłę irlandzką, ale też bardzo lubię zaznaczać, które z moich elementów są fantastyczne, które z nich są zaczerpnięte z książek, a które z nich są zaczerpnięte z przeszłości, ze źródeł historycznych. Bo bardzo łatwo jest to wszystko wymieszać, a potem ludzie myślą bardzo różne rzeczy. O ile ja się nasłuchałam o samej harfie i o harfie metalowo-strunowej przez te lata.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Wrócimy teraz do tematu zakupu pierwszego instrumentu, od którego ta cała przygoda się zaczęła.
Tak jest, czyli śpiewałam w zespole celtyckim, szkoliłam już swój głos i zaczęłam szukać po internecie harfy.
Czy w zespole celtyckim śpiewałaś po irlandzku?
Wtedy były takie plany, ale głównie śpiewałam po angielsku. Chyba zaczęłam się uczyć jednego utworu, ale nasz zespół po prostu tak długo nie potrwał, żebym dotarła do tego. Tak, tak. Zwłaszcza, że to było wtedy niezwykle trudne, bo pisownia języka irlandzkiego jest skomplikowana. Oni mają 17 litr, a głosek jest dużo więcej. I w związku z tym na przykład w współczesnej pisowni używają H nie jako litery, tylko jako zmiękczacza. Tak jak my używamy na przykład kreseczki, tak oni używają właśnie H i na przykład BH czyta się jak W. MH też czyta się jak wy albo jak ły. Zależy od z kolei dialektu.
Śpiewałaś, na początku śpiewałaś po angielsku i skąd ci przyszła ta harfa? Przecież już spełniłaś swoje marzenie, już śpiewałaś, byłaś w zespole celtyckim, już było miło.
Tak, już było miło, ale ja jestem jak kwasy nienasycone, dajcie mi więcej. I bardzo cieszę się, że na przykład mój partner mówi mi, że to nie jest tak, że nie można mieć wszystkiego. Próbuj.
Super, to jest świetne podejście.
Tak jest. I moja mama też zawsze mnie wspierała w tym, co robię. I tutaj też jest niesamowita historia z tą harfą. Ponieważ ja od małego marzyłam o tym, żeby grać na harfie, zwłaszcza, że interesowała mnie fantastyka, więc wyobrażałam sobie taką niedużą harfę, którą mogłabym trzymać na kolana, taką w kształcie Pegaza, ze skrzydłem, takim och. Ale przecież po pierwsze takie instrumenty nie istnieją, a po drugie harfa jako harfa, oczywiście kojarzymy od razu wtedy harfa orkiestrowa albo harfa klasyczna z pedałami, która jest w orkiestrze, to jest instrument niezwykle drogi. I tutaj to nie była nawet kwestia, że ja...
Ile kosztuje taka harfa?
W tej chwili z tego, co wiem, no to mówimy o kwotach sześciocyfrowych za nawet studencki instrument. Nawet Rolls-Royce harf celtyckich, na którym gram w tej chwili, to nie jest taka kwota. Chociaż nadal jest duża, ale to nie jest sześć cyfr, tak? Harfy są bardzo różne. Harfa to jest słowo worek i właśnie mamy te harfy orkiestrowe, ale też mamy harfy celtyckie. To mogą ludzie kojarzyć, bo na przykład Lorraine McKennitt gra na takiej harfie. Maya Brennan z Clannad gra na takiej harfie. Ale to jest współczesna harfa celtycka, która wywodzi się z XIX wieku, jeśli pamiętam, później. Natomiast wcześniej grano na dawnej harfie celtyckiej. Cofniemy się. Śpiewałam. Nie śmiałam pytać rodziców o harfę. W ogóle nawet nie tykałam tematu, bo to jest za drogie i po prostu się nie da. Zaczęłam śpiewać w zespole celtyckim i wtedy Jarek mi mówi, wiesz, ale ja, moja znajoma, Basia Wilińska, swoją drogą też niesamowita osoba tutaj, osobowość tutaj nasza poznańska, ona znalazła w antykwariacie harfę za 2000 zł. Mówimy o roku mniej więcej 2000, tak? Wobec czego 2000 zł to jest trochę inna kwota niż w dzisiejszych czasach, ale nadal niewyobrażalna. Więc zaczęłam szukać po internecie. I po pierwsze zobaczyłam, że te kwoty z takich niesamowicie astronomicznych robią się takie na może kiedyś będę mieć harfę. A po drugie trafiłam na informację, że harfa może mieć metalowe struny. I ja jak słuchałam tych gitar, których się nie nauczyłam, to dużo bardziej zawsze podobało mi się brzmienie gitary akustycznej z metalowymi strunami niż brzmienie gitary klasycznej. Więc myślałam, o, może taką z metalowymi strunami. A potem się dowiedziałam, że na metalowych strunach grano w Irlandii i w Szkocji między X wiekiem a początkiem XX wieku. I to jest instrument w dużej mierze zapomniany, niezwykle rzadki. To jest dokładnie ten instrument, który jest w herbie Irlandii. Ja oczywiście przepadłam już do tego pomysłu, ponieważ ja lubię jednak rzeczy, które są wyjątkowe i ciekawe. I już się uparłam. Ja jestem strasznie uparta.
I już robiłaś wszystko, żeby osiągnąć cel.
Tak, to musi być koniecznie ta harfa. I co z tego, że się dowiedziałam, że jakbym grała na takiej harfie celtyckiej, takiej współczesnej, to miałabym kasety VHS, z których mogłabym się uczyć. Mogłabym pójść do osób, które grają na harfie klasycznej właśnie, takiej z pedałami, bo technika jest bardzo podobna i mogłabym poprosić ich, czy ktoś mnie nie nauczy.
Ale wybrałaś trudniejszą drogę, no
tak,
bo jak? Po co miałoby być harfę, łatwiej?
Po co miało być łatwiej? Po co mam grać na prawym ramieniu na nylonowych strunach, jak mogę grać na metalowych? I to jest ta harfa, ta historyczna harfa. No i oczywiście właśnie to jest ten kawałek, który gdzieś tam mnie chwycił i w swoje pazury i nie wypuszcza. Ja, która miałam problemy, żeby zapamiętać daty. No ale w każdym razie. W Irlandii też jest bardzo dużo historii wojen. Jak to się mówi, mamy bardzo wiele wspólnego z Irlandczykami. Też lubimy ziemniaki. I też mamy historię tego, że ktoś nas najeżdżał i tłamsił i próbował wymazać naszą państwowość. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o język również, tak? Bo my jako Polacy mamy gdzieś tam, nasi przodkowie mają doświadczenie tego, że Polski próbowano wymazać. Tak? W Irlandii to doświadczenie jest dużo mocniejsze. Ten język prawie został wymazany. W tej chwili, w dzisiejszych czasach, są dwa języki urzędowe w Irlandii, irlandzki i angielski, ale większość osób posługuje się tym językiem angielskim i również uczą się w szkole irlandzkiego, ale tak naprawdę nie używają go na co dzień, więc potem on zanika znowu. Nie? Ale wracając do nas i do harfy, stwierdziłam, że to musi być ta harfa. I po pierwsze znalezienie instrumentu było bardzo trudne, a po drugie znalezienie, jak ja się mogę uczyć, bo najbliższego harfiarza miałam w Wiedniu. Napisałam do niego i był bardzo pomocny. Zasubskrybowałam listę mailingową i listę newsową też taką, która zajmowała się właśnie dawną harfą celtycką, czy też harfą z metalowymi strunami, bo to jest trochę większa grupa, nie wszyscy są zainteresowani historią i odtwarzaniem historii, odtwarzaniem technik historycznych. Niektórzy po prostu chcą grać na instrumencie, które pięknie brzmi. Ale trafiłam na tą harfę i te ceny zaczęły się zmieniać. Zaczęły się zmieniać z... Kiedyś, jak będę pracować, jak będę dorosła, bo miałam wtedy jakieś 16-17 lat, nie? Znalazłam instrument, który miał wariant nylonowo-strunowy, czyli taki jak harfa neoceltycka, i wariant metalowo-strunowy, który był zestawem Zrób to sam do kupienia w Stanach Zjednoczonych za $425, czyli 2000 zł wtedy polskich. I stwierdziłam, że biorąc pod uwagę, że już robię jakieś małe prace dla mojej mamy w biurze, to jestem w stanie odłożyć sobie pieniądze na taką harfę. Oczywiście bardzo kiepsko mi szło zbieranie tych pieniędzy, ale ja wtedy już miałam przez długie lata niesamowitego nauczyciela języka angielskiego, Roberta Parry, i on jest Walijczykiem. I on w pewnym momencie na lekcji zapytał mnie, słuchaj, jak ci idzie zbieranie na twoją harfę? Ja powiedziałam, że no tak powolutku. On mówi, a ile potrzebujesz? A ja mówię 2000. I on mówi, to ja ci pożyczę. I ja w tym momencie powiedziałam, nie mogę tego przyjąć. Po czym się poryczałam. Po prostu totalnie. I dopiero wtedy zauważyłam, jak bardzo mi na tym zależało. Więc poszliśmy do mojej mamy, bo znowu ja byłam niepełnoletnia. I zapytałam, mama, słuchaj, sytuacja jest taka, Robert chce mi pomóc i chce mi pożyczyć pieniądze na harfę. Czy ty się zgadzasz? A ona mówi, tak. Jasne, zrób to, bo ona bardzo, bardzo, bardzo mnie wspiera w każdym po prostu celu. I pożyczyłam od niego te pieniądze, zamówiłam harfę ze Stanów Zjednoczonych. Złożył mi ją tutaj w Poznaniu pan Mirosław Baran, który pracuje przy Muzeum Instrumentów Muzycznych. I zaczęłam na niej grać, ucząc się z jednej książki, jedynej pozycji, która była dostępna na rynku nadal wydawniczym, bo była jeszcze jedna, która była już, nakład się skończył i tylko można było ją dostać po antykwariatach. Współczesna książka, mówimy o współczesnych książkach, więc kupiłam drugą pozycję, która była 24 kartki, tak? Z czego była tam też informacja, jak zmienić struny i jak dbać o paznokcie. Ponieważ na harfach metalowo-strunowych w większości gra się długimi paznokciami. Jak widać, ja mam bardzo długie paznokcie.
Masz.
I wycisza opuszkami palców. To jest cała główna jakaś taka gałąź, czym ta metalowo-strunowa harfa różni się
czyli
od tej melonowo-strunowej.
Czyli twoje paznokcie też i opuszki to też jest część instrumentu.
Tak jest, paznokcie i opuszki. I chociaż w końcowym etapie trwania tej tradycji harfiarskiej grano już bez paznokci, to było bardziej dżentelmeńskie. Nawet ktoś pisał, że Arthur O'Neill, jeden z harfiarzy, o którym mamy dosyć sporo informacji, grał bardzo właśnie dżentelmeńsko opuszkami palców, a nie barbarzyńsko paznokciami, jak niektórzy. Na szczęście ja mam na imię Barbara, więc mam zielone światło na bycie barbarzyńską, a wolę dźwięk paznokcia na strunie niż dźwięk palca.
No i przyjechał ten instrument.
Przyjechał instrument, zaczęłam
złożył
się na nim nauczyć grać. Tak.
I, no ale jak z 24-stronicowej książki, no, jak to jest możliwe w ogóle?
Głównie to siedziałam, patrzyłam na swoje palce i mówiłam, rusz się, a on się nie chciał ruszyć.
No i ja podejrzewam, że pierwsze dźwięki wydobyte z tego instrumentu musiały być dosyć dużym zawodem, bo on pewnie nie brzmiał tak, jak ty chciałaś, żeby on brzmiał.
No właśnie, to jest niesamowita magia harfy. I to jest coś, co ja bardzo polecam z tym instrumentem. To jest instrument, który ma, jak to się mówi, niski próg wejścia. Gramy na nim w laskotek na płotek, brzmi magicznie. Jeżeli oczywiście uda nam się najpierw nastroić tą harfę. To jest inna sprawa, ją się bez przerwy
stroi. A ile ta harfa twoja ma strun?
Ta pierwsza miała 26. Potem w 2006 roku już po swoich pierwszych wyjazdach do Irlandii udało mi się znaleźć pana Leszka Pelca pod Rzeszowem, który jest twórcą historycznych instrumentów muzycznych i on na moją prośbę i na podstawie danych dostarczonych przeze mnie stworzył mi taką bardziej wierną kopię instrumentu historycznego, harfy królowej Marii ze Szkocji, z Edynburga. To jest instrument datowany na około XV wieku i ona ma 29 strun. Natomiast harfa, na której gram obecnie, oprócz tej harfy królowej Marii, bo na niej nadal bardzo często gram, to jest replika harfy z późnego XVII wieku z Irlandii. Oryginał znajduje się w Dublinie w muzeum w magazynie, więc nie jest na wystawie. I mam zrobioną w Portugalii przez Atelier Rumor, to jest Pedro i Rita, zrobili mi przepiękną, wierną kopię, 1:1. Laserowe skany, 3D i inne nauki zostały w to wciągnięte. To jest taki owoc 7-letniej pracy i projektu mojego naukowego, żeby tą harfę otworzyć i w 2022 udało mi się otrzymać ten instrument w swoje ręce i rozpocząć grę na nim. I ona ma strun. Oryginał ma 37 kołeczków strunowych plus 2 plus 2. Moja kopia ma 36 plus 2 plus 2, czyli to jest 40 kołeczków, ale w sumie 39 strun. Więc mówimy o 10 strunach więcej. To jest dużo więcej basu.
To jest dużo więcej tego tam ding, ding, ding.
Dużo więcej ding, 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 tak jest. Aczkolwiek śmiejemy się trochę, że harfiarze kupowali trochę więcej harfy, jakich było stać, a w zasadzie ich patronów, bo tutaj jest też bardzo ciekawa historia. Ja mogłabym tutaj siedzieć przez 8 godzin i rozmawiać o harfie, ale prawda, że bardzo dużo tego, co się dzieje muzycznie z tym instrumentem, jest oparte na rezonansie. Dlatego, że metalowe struny bardzo mocno się wzbudzają, czyli jedna, prawda, powoduje, że druga zaczyna wibrować. I ta harfa ma taki naturalny pogłos. Niektórzy twierdzą, że ona ma wbudowaną salę koncertową. To jest niesamowite. Im więcej mamy strun, tym większe będzie to wzbudzenie. Oczywiście, tylko jeśli harfa będzie dobrze nastrojona.
Rozumiem, że uczyłaś się też trochę metodą prób i błędów. Kiedy zagrałaś pierwszy raz taki utwór, z którego byłaś zadowolona na 100%?
Jakiś kawałek mnie, ten wewnętrzny krytyk, którego za dobrze znamy i ta osoba, która gdzieś tam w środku zawsze próbuje podcinać nam skrzydła, mówi, o, chyba nigdy. Ale to jest nieprawda. Zdarzyło mi się zagrać utwory, z których byłam zadowolona. Nie wiem, kiedy to się zdarzyło, natomiast wiem, co mogę powiedzieć. Po pierwsze to, że dosyć wcześnie, bo mniej więcej rok po tym, jak zaczęłam się uczyć grać, zaczęłam grać na ulicy. Też czasy były trochę inne, nie trzeba było mieć pozwoleń i tak dalej. Ja też byłam dosyć młodą osobą, prawda, dorabiałam do kieszonkowego. Ale udało mi się spłacić Roberta w ciągu 2 lat.
No i czyli dosyć wcześnie... Czyli wiek już pełnoletni weszłaś bez długów.
Bez długów, tak jest. Ale też... Cudowne jest to, że przez granie na ulicy nawiązałam mnóstwo niesamowitych kontaktów.
Mówimy o graniu na ulicy w Polsce, czy mówimy już o tym graniu na ulicy w Irlandii?
Mówimy o graniu na ulicy w Polsce, okay. Bo po raz pierwszy do Irlandii pojechałam w 2004 roku dopiero.
A kiedy pierwszy raz wyszłaś na ulicę i jakie były reakcje?
Nie pamiętam tego pierwszego razu, ale wiem, że rok po tym, jak miałam harfę, już grałam na ulicy na pewno.
A w Poznaniu można było cię zobaczyć?
Można było mnie zobaczyć. Mało tego, mam nawet wycinek z gazety, ponieważ ktoś mi zrobił zdjęcie i to była taka migawka z Poznania i na pierwszym planie był pan, który też był przedstawiony imieniem, nazwiskiem, który był budowlańcem i właśnie jechał staczką, a na drugim planie ja w czarnej sukni grałam w rogu rynku, to jest Szkolna i...
Paderewskiego.
I tam była super akustyka. Jedno z moich 2 ulubionych miejsc na rynku. Drugie to było pod Muzeum Instrumentów Muzycznych, które też mi zgarnęło, jak to się mówi, jeden z moich pierwszych koncertów, ponieważ pan dyrektor ówczesny Muzeum Instrumentów Muzycznych wyszedł do mnie i powiedział, ja planuję otwarcie nocnej galerii Muzyczny Gościniec i mamy takie obrazy Matejki, które tutaj będą w tym oknie. Czy pani by zechciała u nas zagrać na otwarciu galerii? Ja mu powiedziałam, że oczywiście. A on powiedział, a czy mogłaby pani mieć skrzydła? Oczywiście, że miałam skrzydła.
Miałaś?
No jasne.
Doskonałe. Grałaś na tej ulicy. Z jakimi reakcjami się spotykałaś?
Ludzie są bardzo otwarci na to. I ja się śmiałam, że w różnych miejscach można grać na ulicy, tak? Można grać w miejscach, które mają lepszą akustykę i wtedy ludzie mają troszeczkę więcej czasu, żeby spojrzeć, żeby posłuchać. A można grać w miejscach, które mają dużo większe tłumy ludzi, które przychodzą. I wtedy jakby zarobek jest lepszy, ale jest mniejszy kontakt z ludźmi. I to było dla mnie męczące, kiedy tego kontaktu nie było. Natomiast ludzie bardzo pozytywnie odbierają harfę. Ten koncert, który wspominałam, pod Muzeum Instrumentów Muzycznych miałam taką sytuację, że takich 2 panów, którzy wyglądali jak studenci AWF-u, rzucali jakieś tam, o, Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił, coś tam, podpuszczają mnie, a czy może zagram coś dla Lecha na tej harfie? A potem zaczęłam grać i oni usiedli po turecku na ziemi, butelka z...
napojem.
Orażadą wypadła im z ręki, a jak ktoś podchodził i zaczynał mówić za głośno, to go uciszali. Faktycznie, muzyka łagodzi obyczaje.
Ale granie w Polsce, na ulicy, gdzie nikt nie zna tego instrumentu, albo niewiele osób go zna, to jest jedna rzecz, ale granie w Irlandii to jest rzucenie się na głęboką wodę, prawda?
Właśnie odwrotnie. W Irlandii niosę harfę w torbie i ktoś mówi, o, harfiarz. W Irlandii jest zupełnie inne podejście do muzyków. Po pierwsze, muzyka jest tam tak absolutnie szanowanym zawodem i każdy jest po trochę muzykiem. Ten farmer, który hoduje belgijskie, niebieskie za dnia, wieczorem idzie do pubu i gra na buzuki, albo na łyżkach, albo na czymś, albo śpiewa, bo go poproszą, żeby zaśpiewał i zaśpiewa taki utwór, że po prostu serce drży się na kawałki. I kiedy byłam w Irlandii za którymś razem, grałam na ulicy, myślę, że to było w tym 2006. Chodziłam sobie do pubu wymieniać drobne na grube i oczywiście szlifować język, więc rozmawiałam z jakimś, jak to się mówi, gizerem przy barze, starszym panem, good sir. I starszy pan mnie pytał, co robisz? A ja mówię, że prawda studiuję. A co studiujesz? Mówię, zootechnikę. A to dobrze. Jeśli ci z tą zootechniką nie wyjdzie, to zawsze masz harfę, która cię utrzyma. You have the harp to fall back on. To jest coś, czego bym nigdy nie usłyszała w Polsce. Nigdy. Ponieważ jednak przyznajmy, że mamy taki...
Odwrotny kierunek
symbol.
Myślenia.
Tak, że to nie jest poważny zawód, że to nie jest... Tak, ja nie jestem poważną osobą na szczęście, więc jak to się mówi, niepoważny zawód mi pasuje. Ale że to nie jest poważny zawód, że z tego się nie utrzymasz. faktem jest, że jeżeli chodzi o pieniądze, no nie jest łatwo. W Polsce jest kilka osób, które zarabiają dużo, ale tak, to są raczej niskie kwoty. Ja mam akurat niesamowite szczęście do ludzi. Zarówno, prawda, mam wsparcie rodziny, w tej chwili mam wsparcie męża, który jakby sam mnie zachęcał przestań pracować w sklepie z planszówkami i RPGami, więc tutaj znowu ta fantastyka. Przestań pracować w tym sklepie, bo jest ci ciężko w grudniu i po prostu nie masz czasu i energii, żeby robić to, co jest ważne. A prawda, człowiek się uczy przez życie, że różne rzeczy mają różną wartość taką dodaną. Są prace, które są bardzo niskopłatne, ale są bardzo niezbędne. Gdybyśmy nie mieli osób, które zamiatają ulice i sprzątają łazienki, mielibyśmy bardzo brudno i bylibyśmy chorzy. A jednocześnie, gdybyśmy nie mieli ludzi, którzy tworzą sztukę, nie mielibyśmy na co patrzeć, nie mielibyśmy czym pocieszać się, kiedy czasy są trudne i nie mielibyśmy czym świętować, tak? Więc tutaj każdy zawód ma swoje miejsce, każdy owoc tej pracy ma swoją wartość. Dzięki mojej mamie, która mnie super wspiera, cała ta moja rodzina mnie wspiera. Moja rodzina z wyboru mnie wspiera niesamowicie. I chociaż słyszę tego wewnętrznego krytyka, ja go słyszę bardzo często. Nawet miałam z nim ciężkie przejścia, mieliśmy długie rozmowy na ten temat.
Jak to było, jak już rzuciłaś ten etat i zostałaś zawodową harfiarką? Jak się czułaś, jak się obudziłaś następnego dnia, rano otworzyłaś oczy i mówisz, aha, jestem harfiarką?
Ach, wypłynęłam na szerokiego przestwór oceanu, nikt mnie nie kontroluje. O nie, nikt mnie nie kontroluje. To jest niesamowicie trudne, że trzeba sobie samemu zorganizować i czas. I w Polsce, będąc osobą muzykancką, że się tak wyrażę, i pracując z tego, trzeba być też swoim własnym menedżerem. Trzeba być swoim własnym PR-owcem. Trzeba być swoim własnym dźwiękowcem nieczęsto. Ja w tej chwili, od 2020 roku, kiedy wszyscy wiemy, co się stało, musieliśmy siedzieć w domu, nadawaliśmy z domu. Zaczęłam streamować na platformie Twitch, która normalnie przeznaczona jest do streamowania gier i ludzie grają na nie w różne gry komputerowe, ale jest tam też taka niesamowita społeczność muzyków, która zresztą niesamowicie się wspiera, co jest wspierane przez samą platformę, ponieważ kiedy kończymy swój stream, swoją audycję, możemy wysłać swoich ludzi i najechać, to się nazywa raiding, najechać inną audycję. Więc wysyłamy swoich słuchaczy do kogoś innego i przez to się tworzą kolejne powiązania, kolejne znajomości. Ja też to zauważyłam przez te lata pracy, ponieważ jakby zaczęłam grać w 2001 roku. Wydaje mi się, że zaczęłam już tak grać na ulicy i potem weszłam w rekonstrukcję historyczną, jeżdżenie na festiwale i tak dalej. Gdzieś koło 2002-2003, więc to naprawdę to było bardzo szybko. Ale to też dlatego, że właśnie miałam to tło grania na ulicy, bo to jest występowanie, bardzo szybko się człowiek uczy występować przed innymi ludźmi, a jednocześnie ma bardzo dużą ekspozycję, jak to się mówi na to. Tak, cały czas ktoś słucha.
I warunki wcale nie laboratoryjne, tylko tak, można powiedzieć poligon.
Poligon, ale z drugiej strony ten poligon przykrywa nasze błędy. Tak, nie ma problemu, że nie mam repertuaru i znam 8 utworów na krzyż, bo ten człowiek przechodzi tam tylko przez 2 minuty. Nie ma problemu, jeśli się pomylę, bo następne 10 osób usłyszy to bez pomyłki. Więc jak to się mówi, ten poligon ma swoje zalety. Czyli zaczęłam streamować na Twitchu i tutaj się nagle okazało, że oprócz tego, że jestem sobie menadżerką i muszę się zawsze troszeczkę znać na nagłośnieniu swojego instrumentu, bo mam bardzo rzadki instrument, więc nierzadko akustycy po raz pierwszy spotykają się z takim instrumentem i to nie tak, że muszę iść na...
Nie wiedzą,
jak ma brzmieć, dokładnie. Albo próbują sprawić, żeby brzmiał tak jak harfa, którą znają, czyli harfa z nylonowymi strunami. Ale na szczęście bardzo wielu z nich jest bardzo otwartych, bardzo zainteresowanych tym, jak taką harfę nagłośnić. I ja im zawsze mówię, uważajcie, ona ma bardzo duży pogłos, przez co bardzo łatwo się wzbudza mikrofon. I bardzo łatwo dochodzi do sprzężeń. A że ja jeszcze do tego śpiewam, no to już w ogóle się robią trudności. No i teraz, jak streamuję na Twitchu, to muszę sama ogarnąć swoje nagłośnienie, ogarnąć swoje ustawienie dźwięku, ale też ogarnąć swoje ustawienie internetu i, jak to się mówi, oprogramowanie, którego używamy do streamowania, też potrafi sprawiać psikusy, więc trzeba być sobie jeszcze informatykiem i jeszcze z realizatorem i w ogóle wszystkim trzeba sobie być, więc ja się bardzo cieszę, że od zeszłego roku, od grudnia mam menedżerkę, która mnie trochę odciąża właśnie w tych sytuacjach pisania jakichś wiadomości na social media, ale przede wszystkim do wysyłania ofert, bo myślę, że to jest jedna z takich problemów, które mam gdzieś tam wewnętrznych, że mimo tego, że ja tutaj walczę ze swoim wewnętrznym krytykiem i tam...
Ty nie masz konkurencji w tym kraju.
Nie mam konkurencji, znaczy trochę mam. Szkolę sobie konkurencję, powiedzmy sobie szczerze, bo uczę też ludzi grać, ale jest to instrument bardzo rzadki, Ale z drugiej strony, ja na przykład mam taki kawałek, że we wszystkich miejscach, w które idę grać, chcę się czuć chciana, a nie jak ktoś, kto się gdzieś pcha ze swoim instrumentem. A żeby odnieść sukces, trzeba się trochę pchać. Więc na szczęście mam teraz osobę, która się będzie pchać za mnie i mówić, patrzcie, jaka ona jest fajna.
Barbara, powiedz mi, kiedy cię cofniesz tak myślami i pamięcią do tych lat młodzieńczych, cieszysz się, że się tak uparłaś wtedy na tę
harfę?
Oj tak.
To jest niesamowite, bo za każdym razem, jak gdzieś mam jakieś wątpliwości albo rozmawiam z kimś, to zauważam, że w całej tej mojej drodze bardzo konsekwentnie dążyłam do tego, co ja chcę robić. Na przykład w tej chwili, jak pewnie widziałaś, mam dosyć szerokie spektrum zainteresowań, ale głównie interesuje mnie granie muzyki historycznej i moich własnych utworów, a nie coverów. I wiem, że na przykład covery są czymś, co ludzie lubią to, co znają. Więc bardzo często dostaję informacje, słuchaj, musisz zrobić ten utwór, musisz zrobić tamto. I ja po pierwsze nic nie muszę stwierdzić, sobie. A po drugie, gdybym poświęcała na to czas, to nie miałabym czasu na to, co ja chcę robić, więc muszę poczynić tą decyzję i powiedzieć, okej, rezygnuję z kawałka popularności, które by mi to dało, dla wolności swojej ekspresji. I kiedy patrzę tak na te, od 2001 roku już minęło 24 lata? Nie wiem.
25. Nie?
25, Boże, kiedy to się stało?
Ćwierć wieku.
Tak jest, o Boże. Kiedy patrzę na tą swoją muzyczną karierę, nazwijmy to sobie, to widzę, że ja cały czas konsekwentnie robię to, co ja chciałam robić, mimo tego, że kilka razy spotkały mnie takie rzeczy, że miałam wątpliwości. Młodą harfiarką będąc, startowałam na przykład do programów talent show, tak? Startowałam do Idola, startowałam do Mam Talent. W obydwu tych przykładach po prostu śpiewająco przechodziłam casting producencki, wszystkim się super podobało, po czym na tym castingu z tymi ludźmi, których widzimy w telewizji, była druzgocząca klęska. Nie było ani jednej osoby, która powiedziałaby, to jest super. I oczywiście, ja potrafiłam to w jakiś wzrok analizować i myślałam sobie, to granie, które ja robię, jest intymne i nie jest mocno show, wobec czego może nie nadaje się jako show do telewizji. Ale bardzo to ciężko przeżywałam. Miałam bardzo dużo emocji i stwierdziłam, okej, sytuacje konkursowe w muzyce nie są dla mnie zdrowe, nie są dla mnie dobre, dlatego też na przykład nie startuję do jakichś konkursów muzycznych, ponieważ jeszcze jeden konkurs gdzieś tam wystartowałam i myślałam sobie, nie no, wygrać raczej nie wygram, ale jakby to, że dostanę się do laureatów jest oczywiste i się nie dostałam. I bardzo to ciężko przeżywam i stwierdziłam, okej, to nie jest dla mnie zdrowe, żeby wystawiać to na ocenę.
No i zobacz, nie nadaje się może do takiego talent show, ale nadaje się do radia. Także za chwilę będą państwo mieli pewnie okazję usłyszeć. Co jest twoją supermocą? Powiedz mi.
Co jest moją supermocą? Myślę, że po pierwsze, jeżeli patrzymy na tą supermoc w sposób bardzo marvelowy, jak to się mówi, trochę moc, trochę przekleństwo, to myślę, że ten upór jest w dużej mierze supermocą, dlatego że pozwala dotrzeć tam, gdzie ja chcę. A po drugie, myślę, że ja mam niesamowite szczęście do ludzi, którzy mnie wspierają i tutaj chciałabym bardzo może samolubnie wziąć iskierkę tego dla siebie, ponieważ jedna z moich terapeutek mówiła, że to, jakimi ludźmi się otaczam, jakich zostawiam przy sobie, też jest moją trochę zasługą. Ale mam niesamowite szczęście do trafiania na wspaniałych ludzi i potem ja ich chwytam i ja ich po prostu zagarniam i już nie puszczam. I dzięki temu też, że potrafię tworzyć społeczności. Na przykład jedna z rzeczy, którą w tej chwili robię od dłuższego czasu, od 3 lat, są comiesięczne spotkania harfiarzy online pod egidą Historical Harp Society of Ireland.
Z całego świata?
Z całego świata, tak. Mówimy o Irlandzkim Stowarzyszeniu Harfy Historycznej w Irlandii, na którego szkoły harfy, czyli festiwale, jeździłam od 2005 roku, co roku, dopóki się nie skończyły z pewnego powodu, ale nadal działają online. I od 3 lat ja co miesiąc spotykam harfiarzy z całego świata i tworzę im przestrzeń, żeby mogli się wymienić uwagami, żeby mogli sobie nawzajem zagrać, chociaż na przykład niektórzy z nich nie grają przed innymi ludźmi.
Ilu
się
jest
boją.
Takich harfiarzy?
Ciężko powiedzieć, oszacować. Myślę, że to jest 1000 osób na cały świat w tej chwili, ponieważ instrument zyskuje na popularności. Kiedy zaczynałam i robiliśmy taki ala, jak to się mówi, spis powszechny harfiarzy za pomocą maili, za pomocą patrzenia, kto jest na scenie albo o kim wiemy, to było 400 osób.
To miniaturowa. Jest elita świata.
Nawet gdyby stwierdzić, okej, udało nam się zliczyć 400 osób, więc pomnożmy to przez 10, 4000 na cały świat, to jest nic. Więc jest to bardzo rzadki instrument i ja mam niesamowite, jak to się mówi, przywilej spotykania się z nimi co miesiąc, kojarzenia, kto kogo zna i mogę ich wtedy spotkać. I to jest super. To mi daje taki kick. Ale też granie na harfie myślę, że jest super mocą, ponieważ ludzi to porusza. I ja uwielbiam poruszać ludzi, uwielbiam im opowiadać historię za pomocą swojego instrumentu i uwielbiam patrzeć na to, w jaki sposób, jak powiedział Brian Molkow z Placebo, im bardziej coś jest osobiste, tym bardziej staje się uniwersalne. Rzeczy, które ja napisałam, bo miałam jakiś, prawda, kawałek o czymś zupełnie innym, dla kogoś innego stają się czymś. Mówi, dlaczego ty śpiewasz o mnie? Śpiewam o sobie. Mam nadzieję, że inspiruję, mam nadzieję, że edukuję, tak? Bo grając koncerty opowiadam też o historii instrumentu. Mam nadzieję, że łączę ze sobą ludzi i mam nadzieję, że trochę pomagam im uleczyć niektóre jakieś rany, które w sobie mają, bo ta muzyka ma niesamowitą moc.
No i będą Państwo mieli okazję tę moc poczuć. Barbara Karlik, harfiarka, bardzo Tobie dziękuję. Magiczna harfiarka w programie Supermocne była dziś moim i Państwa gościem.
Dziękuję najmocniej i do zobaczenia.
A w tle już słyszą Państwo utwór Barbary Karlik pod tytułem Puchu Puchu, do którego również napisała słowa.
Puchu Puchu. Ojciec z łupem wrócił z łowów, zjedz i czas na sen.
Puchu, puchu. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.